Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Pichowicz
i Anna Piechutowska. Dzisiaj porozmawiamy o osobie, która sama kiedyś o sobie powiedziała. Dzieciak z Indiany, gej, który przeprowadził się do Hollywood z 55 dolarami w kieszeni. A teraz, jak jest nazywany przez magazyn Time?
Królem telewizji, a mowa o Ryanie Murphym, czyli scenarzyście, reżyserze, producencie, który znany jest z różnych słynnych produkcji serialowych. Często wspominam tutaj w naszej audycji podcaście serial Glee, bo to jeden z moich ulubionych seriali. I to jest właśnie człowiek odpowiedzialny za ten serial, ale nie tylko za to, ponieważ o serialach porozmawiamy dzisiaj w tym odcinku, ale na przykład reżyserował adaptację książki Elizabeth Gilbert Jedz, módl się i kochaj z Julią Roberts w roli głównej. Jest też autorem adaptacji filmowej sztuki Larego Kramera Odruch serca. Jest obsypanym nagrodami twórcą. 6 Emmy, 28 nominacji, Tony Award, Grammy nominacje, więc po prostu wow.
I dzisiaj prześledzimy trochę jego karierę właśnie z tej serialowej strony. Murphy według mnie lubi grać z konwencjami, z estetyką. Z jednej strony godzi ważne tematy, niepopularne tematy, drażniące tematy z tym, co w amerykańskiej telewizji dobrze się sprzedaje, czyli happy endy, muzyka, piękni ludzie, kolorowe story, estetyzacja wszystkiego właściwie do szaleństwa. I właśnie o tym dziwnym miksie zamkniętym w jednym twórcy serialowym dzisiaj porozmawiamy, a zaczniemy od premiery, od jego najnowszego serialu Hollywood.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piechutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Bardzo czekałam na tę premierę, na premierę serialu Hollywood, właśnie Ryana Murphy'ego na Netflixie, dlatego że ten twórca jest dla mnie wyjątkowy. Myślę, że dobrze określa go to, jak go opisuje Guardian, że bierze te postaci, te grupy marginalizowane i sprowadza je dla mas. Posypuje to jeszcze dodatkowo, to już komentarz ode mnie, jakimś lukrem, jakąś bajkowością, często muzyką. Więc jest to takie połączenie właśnie walki o tych, o których się nie mówi, z jednej strony, z drugiej strony o taką piękną telewizję, jakieś piękne stroje, ludzie, jakieś takie bajkowe opowieści. Jakby dorzucić do tego Hollywood i czasy, gdzie o wielu rzeczach w Hollywood nie rozmawiano, to powinno wyjść coś fantastycznego. Kropka. Teraz ty.
Właśnie cofam się myślami do tego momentu, kiedy Ryan Murphy podpisywał swój kontrakt z Netflixem, o którym wszyscy wtedy mówili. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Po pierwsze jego sumą, zawrotne 300 milionów dolarów. Jak przed chwilą powiedziałam, to był chłopak, który do Hollywood wkroczył z 55 dolarami, więc ten amerykański sen od pucybuta do milionera. Po drugie, Ryan Murphy, złote dziecko telewizji, twórca właśnie seriali takich jak już uznanych, Glee, American Horror Story, American Crime Story i tak dalej, wszedł pod skrzydła giganta streamingowego, jakim jest Netflix. To miało być coś naprawdę wielkiego. Coś, co w telewizji streamingowej, coś, co w telewizji na żądanie zobaczymy po raz pierwszy. Tak jakby Superman spotkał się w jednym serialu z Batmanem, jakby Wiedźmin zagrał w Grze o Tron. Po prostu miało być to coś fantastycznego, nieoczywistego, jednego w swoim rodzaju. Najpierw dostaliśmy serial Wybory Peytona Hobarta, o nim jeszcze powiemy, a teraz mamy Hollywood, które również miało być taką wizytówką tej nowej netflixowej współpracy z Ryanem Murphy. No i mamy tę odsłonę. Netflix i Murphy zapraszali nas na tą wiosenną, pierwszomajową ucztę. No i powiem ci, że zemdliło mnie po pierwszym daniu.
Zdecydowanie jest to najsłabszy serial Ryana Murphy'ego, jaki do tej pory widziałam. I sama się dziwię, że to mówię, bo jak już powtarzam chyba po raz trzeci w tym odcinku, jestem wielką fanką tego twórcy. Teoretycznie historia ma potencjał, bo mamy weterana wojennego, niezbyt inteligentnego głównego bohatera, który chce zostać aktorem, więc oczywiście żyje w Hollywood, chodzi na castingi, a właściwie chodzi na takie zebrania dla statystów, gdzie dużo ludzi macha rękoma, aby to ich wybrano, żeby gdzieś tam w tle na trzecim, czwartym, szesnastym planie mignęli przez chwilę na wielkim ekranie. W jednym z barów poznaje właściciela stacji benzynowej. Okazuje się, że ta stacja benzynowa jest wyjątkowa, ponieważ zatrudnieni są tam tylko piękni i przystojni mężczyźni. Zostaje zwerbowany do pracy w tej stacji benzynowej, która okazuje się domem publicznym, mającym w menu jedynie mężczyzn. To znaczy są tam mężczyźni świadczący usługi seksualne, pracownicy seksualni, z których usług korzystają i kobiety, i mężczyźni. Początek jest obiecujący, ale coś z tą historią poszło bardzo nie tak. Od głównego bohatera, którego naprawdę trudno jest polubić, po postacie drugoplanowe, a nawet grę aktorów, bo tacy świetni aktorzy, jak na przykład Darren Criss, znany właśnie z Glee, czy z American Crime Story poświęconemu zabójstwu Versace'ego, naprawdę tutaj gra przeciętnie. Ja naprawdę, oglądając ten serial, miałam poczucie, co tu się dzieje, co się stało, gdzie jest Ryan Murphy, gdzie jest talent Darrena Criss'a.
No, wielokrotnie można łapać się za głowę, oglądając ten serial, który niewątpliwie jest piękny, jest wspaniale zrobiony, ma też doskonałą czołówkę, ani razu przez żadne z 8 odcinków nie przewijałam jej do przodu, jak to mi się zdarza na Netflixie, bo jest naprawdę atrakcyjna. Cała historia oparta jest na grupie przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, którzy spotykają się na początku swojej kariery w Hollywood i w związku z różnymi następstwami, sytuacjami, decyzjami, robił razem film. I ja rozumiem, że ten serial w założeniu miał być z jednej strony takim ukazaniem tego Hollywood lat 40., gdzie panuje seksizm, rasizm, homofobia, rządzi w niej kilka wielkich wytwórni, które są prowadzone przez białych, starszych mężczyzn, którym wyłącznie zależy na zysku. No, w sumie te Hollywood lat 40. bardzo przypomina Hollywood z naszych czasów, tak złośliwie dodam, ale czegoś w tej historii brakuje. Brakuje w niej na pewno autentyzmu, ale to Ryanowi Murphy'emu można wybaczyć, bo
autentyzm nie jest cechą szczególną jego produkcji. No, serial Glee na przykład, no nie jest to serial autentyczny. Wybory Pythona Hobarta to też nie jest realistyczny serial. I ja myślę, że nawet tę część produkcji z tej szuflady twórczości Ryana Murphy'ego, czyli tej nie bazującej na prawdziwych historiach, właśnie ma być nierealistyczna. Ta historia jest po prostu niewciągająca.
Jest też naiwna, jest też przewidywalna niestety, pomimo że cały czas jednak stara się Murphy balansować i nam serwować jakiekolwiek zwroty akcji, to one również są jakieś takie mdłe i płaskie. W pewnym sensie alegorią tego serialu jest literka H. Literka H, która pełni istotną rolę w tym serialu. Żeby skrócić, chodzi o to, że bardzo ważną rolę w filmie, który kręcą nasi serialowi bohaterzy, odgrywa znak Hollywood. Niestety nie można kręcić na tym oryginalnym znaku Hollywood, więc w studiu filmowym powstaje jedna literka H, bo na tyle wystarczy pieniędzy. I rzeczywiście ten serial trochę jest właśnie jak taka samotna literka H, że jest ładny, jest atrakcyjny, mam tam pięknych aktorów, świetne scenografie, po prostu świat jest kolorowy, intensywny.
Stroje, piękne stroje jeszcze koniecznie trzeba dodać, bo jest naprawdę bardzo dobra stylizacja i charakteryzacja aktorów.
No ale gdzieś brakuje tej głębi, brakuje tego drugiego dna. I ja rozumiem, że są te ważne tematy, które Murphy sobie upodobał w serialach. Mamy rasizm, klasizm, seksizm, homofobię. To wszystko tam jest. To nie jest tak, że to jest serial wyłącznie o pięknych i wspaniałych ludziach, którzy odnoszą sukcesy. Gdzieś tam różne uprzedzenia i różne problemy wynikające z miejsca i momentu historycznego, w jakim się znajdujemy w tym serialu, są pokazane. Natomiast jest to właśnie taki bardzo płaski, jednowymiarowy obraz.
Myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że premiera Glee, czyli tego pierwszego serialu, który był taki bardzo popularny w twórczości Ryana Murphy'ego, była ponad 10 lat temu. To wtedy w 2009 roku miał premierę pierwszy sezon. I mam wrażenie, że ten serial jest dużo bardziej postępowy, mimo że minęło 10 lat, niż to, co się dzieje w Hollywood. Że Murphy jakoś nie szukał już nowego pomysłu, nowego sposobu opowiedzenia historii, że po prostu zrobił jakiś serial, który miał go nie zajmować, trochę dla swojej przyjemności, ze swoimi ulubionymi aktorami, ale rzeczywiście to jest jedno z moich większych serialowych rozczarowań tego roku.
Tak, zgodzę się z tobą, ale jednocześnie muszę się przyznać wszystkim słuchaczom, żeby być uczciwa i słuchaczkom, że ja go pochłonęłam w jeden wieczór.
A to ja też.
Się denerwowałam na te wszystkie historie i banały. A z drugiej strony, szczerze, to jest troszkę jednak ten serial spółki Guilty Pleasure, że nie trzeba w niego wnikać. Czasami można się na niego wkurzyć, bo jest właśnie taki bardzo, bardzo przesłodzony. Ale no zatrzymuje to oko, zatrzymuje na jedną chwilę nas przy tym ekranie. Pewnie nie zostanie we mnie zbyt wiele z tego serialu. Pewnie jeśli zapytasz mnie za pół roku, o czym dokładnie był, to nie będę pamiętała tej fabuły. Więc rzeczywiście to jest przedziwne, że z jednej strony Murphy dalej potrafi przyciągnąć i dalej potrafi zatrzymać mnie, po to, żebym została na jeszcze jeden odcinek przy serialu, a z drugiej strony mam po nim poczucie jednak tak wielkiego rozczarowania i przykrości. No była to okazja, żeby powiedzieć dużo więcej. Szczególnie, że Murphy umieścił mnóstwo prawdziwych postaci w tym serialu, prawda? Bo mamy i Hattie McDaniel, czyli pierwszą czarnoskórą zdobywczyni Oscara, i którą gra świetnie Queen Latifah. Mamy Tallulah Bankhead, mamy Rocka Hudsona, mamy Henry'ego Wilsona oczywiście, którego gra świetnie Jean Parsons, mamy Vivien Leigh. Ale te wszystkie postacie no niewiele dają w ogólnym rozrachunku.
Jean Parsons to rzeczywiście taka gwiazdka, jeżeli chodzi o taki jasny punkt całego tego serialu. Jean Parsons, którego większość z Państwa może kojarzyć i pamiętać jako Sheldona Coopera z Teorii Wielkiego Podrywu.
Nie masz wrażenia, że on grał trochę tego Sheldona?
Nie jestem pewna, czy bym się zgodziła z tobą. Ale bardzo możliwe, że coś w tym jest. Ale wciąż ja mam poczucie, że inaczej oceniałabym ten serial, gdyby nie fakt, że mam duże oczekiwania wobec Ryana Murphy'ego i wobec tego, co on produkuje i co on robi, jakie seriale, jakie produkcje. Bardzo się obawiam kolejnych, bo ta współpraca z Netflixem będzie trwała. Chociaż myślę, że jako taka niezobowiązująca rozrywka, która właśnie czasami irytuje na poziomie takich głupszych komedii romantycznych, można w sumie ten serial obejrzeć.
A można go obejrzeć na Netflixie, miniserial 8 odcinków Hollywood. Peyton od dziecka wiedział, że będzie prezydentem. Tak można zacząć historię o Peytonie Hobarcie, bohaterze serialu Wybory Peytona Hobarta. To jest kolejny dziwnie przetłumaczony tytuł na język polski. Oryginalny tytuł brzmi The Politician. 8 odcinków, prawdopodobnie będzie drugi sezon. To jest pierwsza kooperacja Netflixa i Ryana Murphy'ego. Serial o nastolatkach. Trochę wracamy do Glee, czyli do serialu założycielskiego Ryana Murphy'ego.
Tak, i to nie tylko pod kątem powrotu do liceum, ale też pod kątem muzyki, bo główną rolę w tym serialu gra Ben Platt, znany między innymi z tych filmów Pitch Perfect, takich młodzieżowych filmów, które opowiadają o takich grupach, które śpiewają a cappella. Ben Platt, niezwykle zdolny aktor, też pokazuje swoje umiejętności w tym serialu. Gra właśnie takiego młodego, ambitnego, skupionego na celu nastolatka, który dokładnie wie, do czego zmierza. Wspiera go w tym matka, w tej roli świetna Gwyneth Paltrow. Naprawdę bardzo ciekawa kreacja takiej natchnionej, bogatej mamy ze związkiem z dużo starszym mężczyzną. Bardzo taka prześmiewcza kreacja. No i co? I mamy tego nastolatka, który okazuje się, że potrzebuje też innych do tego, żeby kiedyś zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, i właściwie chyba od tego zaczynają się problemy.
Pierwszy sezon jest drogą Peytona do wyborów na przewodniczącego szkolnego samorządu. Peyton ma jasno sprecyzowany cel, żeby dostać się na Harvard, chce poślubić swoją szkolną miłość, no a potem właśnie już prosta droga na Kapitol. I to jest z jednej strony właśnie, jak powiedziałyśmy wcześniej, high school drama, czyli taki serial o nastolatkach toczący się w dużej mierze w szkole, o intrygach pomiędzy nimi, o różnych grupkach, o miłości również. Z drugiej jest tam mnóstwo odniesień do popkultury, do takiej bardzo bieżącej popkultury. Można wyczytać, pośledzić trochę tropów, trochę pomysłów, gdzie czerpie z innych seriali, z The Act, z 13 powodów, z niektórych bezwstydnie po prostu kradnie. Z trzeciej strony jeszcze to jest trochę political fiction, licealny House of Cards, prawda?
Tak, tylko wyobraźmy sobie, że Kevin Spacey śpiewa. To trzeba dodać. I wszystko jest posypane takim lukrem, bo ten serial też, to jest ważne, że jest bardzo wizualnie, kolorystycznie wyrazisty. To znaczy tam zieleń, to jest intensywna zieleń, bez względu na to, czy to jest sweter, czy to jest trawa, czy ściana w szkole.
No tak trochę jak domek dla lalek czasami ten świat wygląda z serialu. I z jednej strony mamy parodię, a z drugiej strony jednak mamy hołd tym wszystkim gatunkom, temu popkulturowemu miszmaszowi wyrażony. I ja miałam problem taki z tym serialem, że on mi się podobał, jak go oglądałam, że on mnie zaciekawił. Uważałam, że był nierówny, ale jednak obejrzałam go z przyjemnością. Tylko problem jest taki, że ja sobie go przypominałam dzisiaj, to miałam trudność właśnie z odtworzeniem w pamięci, o czym on dokładnie był. Że to był dokładnie ten serial, który się ogląda i który natychmiast wylatuje z głowy. Jest taką bardzo szybką do strawienia, lekkostrawną rozrywką, po której nie zostaje zbyt wiele. I to, myślę, akurat jest jego minusem.
Tak, zdecydowanie to jest taki serial, który nie zostawia śladu. To też różni go od tych seriali, o których jeszcze będziemy rozmawiać, a którego autorem jest Ryan Murphy. Ja jeszcze bym dodała, że ten serial zrobił Murphy wspólnie z Bradem Falchukiem i Ianem Brennanem, czyli też z takimi swoimi współpracownikami, bo Falchuk pracował z nim nad serialem Pose, Brennan nad serialem Glee, więc właściwie zabrał...
Hollywood też.
Tak, i zabrał tych, z którymi mu się już dobrze pracowało, producentów, bardzo dobrą obsadę, bo ci młodzi aktorzy są naprawdę świetni. Abstrahując od całej produkcji, to jak oni są dobrani, jak grają, jak funkcjonują w tym świecie, które jest takim, ja bym powiedziała, że jak Rancho jest pokazaniem sceny politycznej polskiej na poziomie małego miasta i gminy, to na przykład to wybory Peytona Hobarta są takim pokazaniem amerykańskiej sceny politycznej ściągniętej do poziomu liceum. I pod tym względem to się ciekawie ogląda. Na przykład relacja głównego bohatera Peytona z jego dziewczyną, która okazuje się, że zdradza go z jego szefem sztabu. I to, jak to wszystko jest pozbierane, jak ten interes, żeby właśnie już nawet w liceum pokazany, że ten interes, żeby mieć partnerkę, która jest idealna i która pasuje do tego, jakim się chce być prezydentem, że ona właściwie już jest skrojona pod to, że trochę nie ma znaczenia, czego ona chce, jakich wyborów w życiu dokona, bo już ma ten cel i pod niego wszystko dobiera, jest naprawdę interesujące, pokazujące coś więcej, ale rzeczywiście we mnie też nie zostawił dużo ten serial i też dzisiaj przed naszym nagraniem oglądałam jakieś odcinki, żeby sobie przypomnieć w ogóle klimat tego serialu, poza tymi kolorami, poza jakimiś takimi pojedynczymi skrawkami historii, więc to rzeczywiście działa na niekorzyść, bo jednak choćby nie wiadomo, ile się seriali obejrzało, a my oglądamy dużo seriali, to te dobre seriale zapadają w pamięć i nie trzeba ich sobie przypominać.
Ja też nadal nie mogę wybaczyć Ryanowi Murphy'emu, że on konsekwentnie, jak robi serial dziejący się w szkole średniej, zatrudnia do ról dla stolatków kobiety i mężczyzn, którzy są już grubo po dwudziestce. Nie rozumiem tego zabiegu. Uważam, że jest on już przestarzały o co najmniej 15, jeśli nie 20 lat. Jeszcze w Glee to można było na to przymknąć około 10 lat temu, ale dzisiaj to jest naprawdę skandal. Mamy mnóstwo fajnych, młodych, ciekawych, ambitnych i przezdolnych aktorów. To nam seriale z cyklu Young Adult pokazały przez ostatnie lata. Tutaj nie będę ich wymieniała, bo mamy mnóstwo odcinków w swoim archiwum na temat właśnie takich seriali. No a ten dalej swoje, no po prostu.
Myślę, że to jest też związane z tym, że do niektórych ról, przynajmniej w Glee, trudno było też zaprosić wtedy tak młodych aktorów, bo jednak tematy, które są poruszane oraz sceny, które się pojawiają w Glee, mogą być trudne i mógł nie mieć tej odwagi, którą mieli już twórcy Euforii, żeby tak młode osoby obsadzać w pewnych historiach. Tak na obronę. Ale rzeczywiście myślę, że na razie idziemy od najgorszego serialu Ryana Murphy'ego z naszego zestawienia ku lepszym. Więc teraz jest trochę lepiej, a za chwilę będzie jeszcze lepiej. Live, Work, Pose. Krzyczy w czołówce tego serialu Billy Porter, a w serialu Pose serialowy Pray Tell, czyli Wodzirej, piękne polskie słowo, na balach. Balach, które polegają na tym, że przychodzą osoby nieheteronormatywne, często niecispłciowe, transseksualne albo po korekcie płci i prezentują siebie, swój wygląd, swoją seksualność. Mogą wyjść na środek jak na wybiegu dla modelek lub tańczyć na środku pomieszczenia i być dumnymi z tego, kim są.
Pose jest serialem nieustannie reprodukującą się baśnią o kopciuszkach. Dlatego, że jak słusznie zauważył Paweł Kierzniewski, kiedy był naszym gościem w rozmowie sprzed kilku miesięcy, kiedy rozmawialiśmy z nim o najlepszych serialach poruszających tematykę LGBTQ, to opowiadał on o Pose jako takim nielicznym seriali, który sięga, opowiadając o środowisku LGBTQ, sięga po niziny społeczne, po taką transową klasę robotniczą, która nie dość, że jest dyskryminowana w społeczeństwie, mówimy o końcu lat 80., o końcówce lat 80., ale która na przykład nie jest też akceptowana w ogóle w swoim środowisku, która jest złożona z wieloetnicznych osób, tam są i Latynosi, i Afroamerykanie, którzy właśnie na co dzień pracując, na przykład jako manikiurzystki, jako pracownicy seksualni, którzy codziennie ryzykują chodząc w biały dzień po ulicach, bo są narażeni na przemoc i nienawiść, nocy, wieczorem przemieniają się właśnie jak kopciuszek, zakładają piękne stroje, brokatowe, wymyślne ubrania tematyczne i uczestniczą w balach, mogą się pokazać, mogą uprawiać voguing, czyli taki wyjątkowy sposób tańca i choć na chwilę poczuć się wspaniale.
Całe te bale to właściwie są konkursy, startują w konkursie startują i rywalizują między sobą różne domy. Każdy z tych domów, czyli z takich właśnie mieszkań, miejsc, gdzie mieszkają osoby, które próbują odnaleźć się jakąś nową rodzinę tak naprawdę, bo wiele z ich rodzin ze względu na to, że są nieheteronormatywne, że są transpłciowe, po prostu ich nie akceptuje, wykluczyło ich, wyrzuciło z domu, więc szukają nowych rodzin. W każdym tym domu jest jakaś matka, to jest ta kobieta, często transpłciowa, która trzyma, jest taką liderką tego domu, jest taką przywódczynią tego domu.
Ale też opiekunką.
raz lepszą, raz gorszą. Więc jest to też taka piękna opowieść o tym, że nawet jak ta rodzina biologiczna wyklucza, to można odnaleźć rodzinę, która będzie równie bliska i będzie rodziną z wyboru. I dlatego też ten serial często jest bardzo wzruszający, bo te momenty, w których osoby, które nigdy nie mogły odnaleźć swojego miejsca, odnajdują je właśnie w tej społeczności, odnajdują jakąś troskliwą matkę, która o nich dba, która o nich walczy, to nieraz się wzruszyłam na tym serialu. Kolejnym ważnym wątkiem jest oczywiście to, że duża część tej społeczności żyje z AIDS, umiera też na AIDS, że ta śmierć jest powszechna, że oni często bywają na pogrzebach. To jest wspólne na przykład z serialem Anioły w Ameryce, świetną produkcją do zobaczenia na HBO. No, ten serial jest naprawdę moim zdaniem wybitnym serialem. Ma wszystko to, co powinien mieć dobry serial. Ciekawe postaci, odkrywanie zupełnie nowych wersji rzeczywistości, opowiadający nam coś o świecie. No po prostu z każdej strony mam wrażenie, że to jest majstersztyk. No jest Billy Porter. Billy Porter. I powiem jeszcze raz, trzy razy. Billy Porter, Billy Porter, Billy Porter.
Na szczęście nie tylko ty go doceniasz, ale doceniają go też różne znamienite grona, które rozdają takie nagrody, na przykład jak Emmy. Dlatego jest on już uhonorowany kilkoma statuetkami. Ja myślę, że ten serial ma to, czego nie miały dwa poprzednie, o których rozmawiałyśmy, że jest to drugie dno, że jest historia, która stoi za całą opowieścią, która również jest kolorowa, piękna i wspaniała. Przecież nawet te obdrapane kamienice, w których oni mieszkają, wyglądają estetycznie, pomimo tego, że są, no umówmy się, jakimiś najtańszymi norami, bo nikt sobie nie jest w stanie pozwolić na coś bardziej luksusowego. Więc ja tutaj stawiam swoją gwiazdkę, że to właśnie Pose jest moim ulubionym serialem wyprodukowanym przez Ryana Murphy'ego.
I tu cię zaskoczę, bo wbrew pozorom moim też.
I te stroje. No tego się nie spodziewałam dzisiaj.
I te stroje. Znaczy te stroje, to co zrobili styliści w tym serialu, właśnie pokazując te niesamowite stroje i te historie opowiedziane właściwie strojami. To znaczy każda z tych postaci też ma swój wyjątkowy styl ubierania się, która jest bardzo związany z osobowością i z charakterem i z historią tej postaci. Naprawdę, no, majstersztyk, jak Państwo nie widzieli tego serialu, to Pose do zobaczenia na Netflixie. Koniecznie warto, nie będą Państwo żałować. I mam nadzieję, że zachwyty mogą Państwo wysyłać na adres serialemaupatok.fm.
A jeśli o strojach mowa, to czas na historię o jednym z najsłynniejszych projektantów na świecie. Ryan Murphy jako producent, jako showrunner telewizyjny potrafi być kameleonem, bo z nieco prostych, czasami błahych, banalnych komedii potrafi przedzierzgnąć się w producenta naprawdę doskonałych seriali kryminalnych i to seriali opartych na faktach, na prawdziwych wydarzeniach. Jest on twórcą serii American Crime Story, sprawa O.J. Simpsona, poświęcony słynnej historii bardzo popularnego w Stanach Zjednoczonych sportowca, który został oskarżony o zabójstwo swojej żony. Oraz drugi sezon, czyli Zabójstwo Versace, poświęcony właśnie morderstwu Gianni Versace'ego. To są takie dwie sprawy z przeszłości, które mają w sobie dużo znaków zapytania, a które właśnie Ryan Murphy postanowił wziąć na tapet i tak bardzo podszedł do nich nieoczywiście, nie po bożemu, nie tak jak inne osoby, które stworzyły seriale kryminalne, takie, które nam się kojarzą jako takie prawdziwe kryminały.
Jeżeli chodzi o ten serial poświęcony zabójstwu Versace'ego, to przede wszystkim dla mnie to jest serial o tym, jak ważny jest casting i dobór osób, aktorów do ról, bo Penelope Cruz jako Donatella Versace jest znakomita. To jest po prostu niesamowite i właściwie warto obejrzeć ten serial choćby po to, żeby podziwiać Penelope Cruz właśnie jako siostrę Jenny'ego Versace'ego. Mamy Rickiego Martina, który gra partnera Versace'ego z tamtego czasu. No i ostatni, ale nie na końcu, Darren Criss właśnie jako zabójca Versace'ego. Aż trudno uwierzyć, że to ten sam Darren Criss, który tak słabo gra w serialu Hollywood, czyli pierwszym serialu, o którym rozmawiałyśmy, bo tutaj Murphy dał mu szansę na prawdziwy popis tego, że nie tylko tak jak w Glee potrafi zagrać takiego uczniaka i dobrze zatańczyć i zaśpiewać, ale ma naprawdę niezwykły talent aktorski. To jest historia, która parę razy naprawdę mnie ścisnęła za gardło.
Jak powiedziałaś o Penelope Cruz, to ja od razu chciałam krzyknąć, ale jej jest tam tak strasznie mało. A jest jej mało w tym serialu, nie bez powodu, dlatego że właśnie cała ciężkość historii, opowieści została przerzucona na Darrena Crissa, czyli na Andrew Knana, na jego dzieciństwo, na jego młodość, na jego dorastanie i właściwie na to wszystko, co popchnęło go do zaatakowania Jenny'ego Versace właśnie tego pamiętnego dnia. I ten serial jest przede wszystkim dla mnie takim wnikliwym studium tego, jak wyglądała homofobia i jak wyglądała nienawiść wobec osób homoseksualnych w latach 90. Także tutaj mieliśmy Pose, który wszystko brał jednak z przymrużeniem oka, bo jednak to była lżejsza historia, ubrana w takie bardzo kolorowe pióra, a tutaj mamy jednak dramat. Dramat młodego człowieka, który kończy się gigantycznym dramatem całej rodziny.
No i cała ta historia, ona jest oczywiście na dalszym planie, ale tych relacji w rodzinie Versace i tego, co tam się dzieje, jest też no, jest interesująca. Cały ten serial jest bardzo dobrą, bardzo ciekawą produkcją. Równie ciekawa jest sprawa O.J. Simpsona, ale przyznam, że ja aż tak w tę historię nie weszłam. Wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, że sprawa O.J. Simpsona to jest jednak coś, co budzi duże emocje wśród Amerykanów i że ten serial dlatego też odbił się tak dużym echem, bo to jest taki serial, który odtwarza wydarzenia z sali sądowej, to znaczy od razu jesteśmy na sali sądowej, poznajemy prokuratorkę, obrońców, tutaj z ciekawostek w roli Roberta Kardashiana, czyli takiego przyjaciela i obrońcy O.J. Simpsona, wciela się David Schwimmer.
Ojca Kardashianek znanych.
I ojca Kardashianek, tak. Wciela się David Schwimmer, czyli Ross z Przyjaciół. Chwilę mi zajęło, żeby się przyzwyczaić, że on nie jest Rossem. Tak charakterystyczna to była rola. I historia ciekawa, też pokazana niejednoznacznie, chociaż ja miałam wrażenie, że w ostatnim odcinku twórcy powiedzieli dokładnie, po czyjej stoją stronie i co myślą o całej tej historii. Ale to jest taka historia bardziej właśnie o wymiarze sprawiedliwości, o tym społeczeństwie amerykańskim. Bardziej mi się podobała jednak ta część poświęcona zabójstwu Versace'ego.
Zupełnie się z tobą nie zgodzę. Absolutnie nie. Uważam, że sprawa O.J. Simpsona jest dużo lepsza niż ta historia Jenny'ego Versace. Mi się bardzo podoba konwencja proceduralu. To dalej pokazuje, że Ryan Murphy odnajduje się w przeróżnych konwencjach, że równie mistrzowsko idzie mu zrobienie musicalu dla młodzieży, co właśnie takiego dramatu sądowego. Uważam, że mistrzowska w tej roli prokuratorki jest Marcy Clark, jest Sarah Paulson, jedna z ulubionych aktorek zresztą Ryana Murphy, która się pojawia w wielu jego serialach. Teraz ją możemy oglądać w Mrs. America, w serialu, który można obejrzeć na HBO i który śledzimy obie z uwagą, to wiem. No i Cuba Gooding Jr., który dla mnie jest O.J. Simpsonem. No po prostu niestety, pomimo tego, że śledzę doniesienia medialne, wiem jak O.J. Simpson wygląda w rzeczywistości, no to do końca życia on już będzie miał dla mnie chyba twarz Cuby Goodinga Juniora. No i John Travolta, który z kolei się tutaj tak. Nie ma słowa twarz.
To nie ma.
To proszę, proszę, proszę się nie zdziwić, jak okaże się, że John Travolta już twarzy właściwie nie ma, ma tylko maskę, gdyż mimika w związku z licznymi operacjami plastycznymi u tego aktora jest no, dość mocno ograniczona. Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stoi tutaj na pierwszym miejscu i wszystkie te okropieństwa, które się z nim wiążą, to, że ta osoba, która ma więcej pieniędzy, lepszych prawników, większy dostęp do obrony, zasobów i tak dalej, ta osoba jest górą, więc dla mnie ten serial jest mistrzowski i bardzo czekam na trzecie American Crime Story. Myślę, że ty też, prawda?
Tak, ponieważ to będzie historia Moniki Lewińskiej i Billa Clintona, a Monika Lewińska jest jedną z producentek tego serialu, żeby czuwać nad tym, aby ta historia została właściwie opowiedziana. Ja się bardzo cieszę, że po akcji Me Too i w dzisiejszych czasach ta historia, najsłynniejsza historia molestowania seksualnego na świecie, zostanie opowiedziana jeszcze raz.
I to jest właśnie wizytówka Ryana Murphy'ego, że nigdy nie wiesz, co on zrobi. My też teraz siedzimy i zastanawiamy się nad tym, jak może wyglądać ten trzeci sezon American Crime Story, co tam będzie się działo, z jakiej perspektywy to zostanie ujęte. No i to jest właśnie to, co mi się podoba, naprawdę.
Oba sezony American Crime Story można obejrzeć na platformie Netflix. Ci z Państwa, którzy regularnie słuchają naszej audycji, wiedzą, że jeden z moich ulubionych seriali to serial Glee. Za każdym razem, jak udaje mi się wpleść tę nazwę w jakiś odcinek naszego podcastu, to mam taki mały triumf, a Anka łapie się na głowę. Dokładnie tak jest. To jest serial, który właściwie jest połączeniem, jakby pomieszać serial Pose, o którym rozmawiałyśmy, z High School Musical i jakimś absurdalnym poczuciem humoru, rodem prawie że z Monty Pythona, to myślę, że właśnie powstałby serial Glee. Cała akcja dzieje się w amerykańskim liceum. To jedno chyba z ulubionych scen i miejsc rozgrywania się seriali Ryana Murphy'ego, w którym to jest chór. Chór składa się z kilku osób, ponieważ nikt nie chce należeć do chóru, bo to jest takie niefajne być częścią chóru. I w pewnym momencie nauczyciel hiszpańskiego Will Schuster decyduje się przejąć dowodzenie nad tym chórem. Zaczyna w różny sposób, niezbyt etyczny, werbować popularne dzieciaki do tego chóru. Więc w jednym zespole są liderzy drużyny futbolowej, są cheerleaderki, ale jest też chłopak jeżdżący na wózku w okularach, jest jąkająca się Azjatka, dziewczyna z nadwagą, no i nasza główna bohaterka Rachel Berry, pierwsza taka głośna rola Lee Michelle, która jest rozpuszczoną żydowską dziewczyną wychowywaną przez dwóch ojców z niesamowitym głosem.
Jak mówisz, że to była pierwsza rola Lee Michelle, to ja się zastanawiam, jaka była druga, bo ja kojarzę ją wyłącznie z serialu Glee. Uważam, że jest to aktorka jednej roli. Swoją drogą całkiem niezła.
Profil na Instagramie jest drugą rolą, moim zdaniem.
No rzeczywiście, sam fakt tego, że dalej ten profil na Instagramie funkcjonuje i obserwuje go wiele osób, oznacza, że wszyscy ją dokładnie z tej jednej roli zapamiętali i dalej ją lubią. Dla mnie to była najbardziej irytująca postać w tym serialu w ogóle przez cały czas.
Ona taki też był chyba na nią pomysł.
Przeszła taką transformację właśnie z bardzo skupionej, no takim w ogóle Peytonie Hobarcie w spódnicy, bardzo skupionej na sukcesie, skoncentrowanej na tym, co chce osiągnąć dziewczynie, w kardigankach, bardzo grzecznej i ułożonej, z no, takiej osoby o wielkim sercu, znajdującej i przyjaźń, i miłość, rozwijającej się w dużo bardziej sympatyczną postać niż na początku. Ja serialu Glee nie lubię. Uważam, że chyba z niego po prostu wyrosłam, ale na pewno Glee było fenomenem. Na pewno było częścią takiego wielkiego ruchu, mody w popkulturze, kiedy wszyscy zaczęli śpiewać i nagle pojawiło się mnóstwo seriali o śpiewaniu, mnóstwo filmów o śpiewaniu. mnóstwo show telewizyjnych o śpiewaniu. No i to jest na pewno taki moment, w którym seriale i filmy zdają pasję jakimś nastolatkom na całym świecie.
Myślę, że tu jest kilka powodów, dla których ja lubię ten serial, chociaż nie wracam do niego. Wracam czasami do muzyki, bo bardzo lubię covery, bo w każdym covery, które tam są śpiewane i tworzone przez tych artystów, w tym serialu muzyka gra rolę towarzyszącą, to znaczy śpiewane są albo utwory danego jakiegoś wokalisty, zespołu, twórcy, ale one są zawsze bardzo powiązane z tym, co się dzieje w fabule, to znaczy są integralną częścią tej narracji i są świetnie wykonywane, bo zarówno dobrani są aktorzy, którzy bardzo dobrze śpiewają i są świetnymi wokalistami, jak i te aranżacje dźwiękowe są naprawdę dobre, więc te różne słynne piosenki w nowych odsłonach mi wciąż sprawiają przyjemność, ale dla mnie Glee jest ważnym serialem, bo on jako pierwszy tak popularny serial, przypomnę, że w Polsce puszczała go m.in. TVP, poruszał tak ważne tematy w taki sposób, bo tam, pomijając fakt coming outów, pojawiała się kwestia przemocy, nastoletniej ciąży i decyzji o tym, żeby oddać dziecko do adopcji. Pojawiały się kwestie rasizmu, seksizmu, transfobii, pewnego dojrzewania, ale też kwestie chorób wenerycznych albo edukacji seksualnej. Ja bym mogła tak wymieniać wiele, wiele razy, jakie tematy poruszał serial Glee, kiedy to no, ponad te 10 lat temu to nie było powszechne, żeby serial, który był z definicji dla nastolatków, takie seriale polecał, takie tematy poruszał, żeby one były w tak dojrzały i mądry sposób opowiedziane. Jest taka scena, którą ja pamiętam, gdzie jest transpłciowa dziewczyna jest w tym zespole, bardzo pewna siebie, taka diva z niesamowitym głosem i w pewnym momencie jest temat, że ona w szkole nie ma jak korzystać z toalety, bo z toalety dla dziewczyn jest wyrzucana przez niektórych, a w toalecie dla chłopców z kolei spotyka się z przemocą. I śpiewa piosenkę Beyoncé If I Were a Boy, czyli gdybym była chłopcem. I śpiewa ją w sposób dużo głębszy, ponieważ ma potężniejszy głos niż Beyoncé, więc śpiewa ją wręcz takimi no, w dużo wolniejszym tempie. I to jest takie wykonanie, które ściska za gardło. I myślę, że o to chodzi w tym serialu. Że ten serial bardzo pokazuje i bardzo dba o empatię wobec tych bohaterów. A oni, żaden z tych bohaterów nie jest kryształowy i żaden z tych bohaterów nie jest idealny. Nie wspominając o aktorach, bo to jest taki serial, w którym aktorzy mieli pełno bardzo przykrych przygód. Jeden z aktorów popełnił samobójstwo po tym, jak jego dziewczyna odkryła pornografię dziecięcą na komputerze. Inny przedawkował. Kolejna została aresztowana za przemoc domową, aktorka. Więc dużo jest też takich rzeczy, które się działy za scenami. Na przykład jedna z aktorek jest taką osobą, która opowiada otwarcie o swoim doświadczeniu aborcji i że później poszła na plan filmowy, jeszcze krwawiąc po tej aborcji i opowiada o tym publicznie, więc bardzo dużo w tym serialu i wokół tego serialu jest tematów, o których warto i trzeba rozmawiać i to jest moim zdaniem siła tego serialu, bo ja myślę, że jakbym teraz odpaliła te pierwsze odcinki, one też by mi nie sprawiły frajdy, bo to już nie jest to samo, bo teraz mamy euforię, bo mamy ileś innych seriali, które są dosadniejsze, które mówią dojrzalej, bo od Glee Ryan Murphy przeszedł już do Pose, ale jednak uważam, że to był fenomen w telewizji i że za to warto ten serial docenić i że wciąż można obejrzeć ten serial z kilkunastoletnim dzieckiem, synem, córką i mieć pretekst, żeby poruszyć ważne tematy, o których warto porozmawiać.
To była Zuzanna Piechowicz z poematem na cześć serialu Glee.
Musiałam. Wybacz mi, Ania, wybaczcie mi Państwo, ale ten jeden raz musiałam sobie zrobić taki mini wykład, dlaczego Glee jest ważny.
Ryan Murphy też odpowiadał za inne seriale, o których dzisiaj już nie powiemy. Między innymi debiutował pomagając przy innym high school drama, innym takim szkolnym dramacie Asys Klasy, Królowe Krzyku, niestety niedostępny w Polsce na żadnej z platform streamingowych. No i oczywiście cała seria American Horror Story, która była jeszcze przed American Crime Story. Postanowiłyśmy akurat te antologie ominąć, ale to nie znaczy, że jej nie polecamy, bo też zerkałyśmy na nią i niektóre sezony nam się podobały. Jak myślisz, Zuza, czy jest coś, co łączy te wszystkie seriale, przy których maczał palce Ryan Murphy?
Ja właściwie nie wiem, czy jest coś wspólnego. Myślę, że jest, że on... że on się bawi konwencją i że stara się w żadnym z tych klasycznych seriali nie wejść pewną sztampę. Raz lepszym, raz gorszym skutkiem oczywiście.
Ja myślę, że na pewno jest perfekcjonistą i każdy z tych seriali jest dopracowany w takich bardzo małych szczegółach, że te seriale mają dobre czołówki zawsze, że te seriale są dobrze zmontowane, że i ta scenografia, i stroje, tam wszystko gra. To jest właśnie cecha charakterystyczna seriali Ryana Murphy'ego i w ogóle twórczości Ryana Murphy'ego, że jest on taką osobą, która przykłada uwagę do detali.
I mimo naszych zarzutów do serialu Hollywood, myślę, że jeszcze o kolejnych serialach, kolejnych produkcjach Ryana Murphy'ego na pewno porozmawiamy.
Tymczasem zapraszamy Państwa na stronę tok.fm.pl, gdzie mogą Państwo posłuchać innych odcinków naszego podcastu, naszej audycji. To samo znajduje się w aplikacji Radia Tok FM oraz polecamy śledzenie naszych profili społecznościowych.
Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku, na Instagramie. Tam dużo więcej poleceń, nasze ulubione screeny z różnych seriali. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mogą się tam Państwo też z nami kontaktować, może chcą nam Państwo polecić jakiś serial.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.